Przy mikrofonie Grzegorz Gil, niezmiennie. Audycję realizuje Krzysztof Mysiak, a naszym gościem jest pani dr Joanna Siekiera, prawnik międzynarodowy, ekspertka w ośrodkach doskonalenia natowskich i nie tylko. Drodzy państwo, jeśli ktoś z was będzie chciał w te wakacje trochę zachęcony naszą rozmową, wsiąść w samolot, to w językach pidżymowych, tych takich hybrydowych językach Pacyfika, smog balus, smog bird, czyli generalnie palący ptak, jet airplane, smog balus, musicie wsiąść, bo inaczej po prostu tam nie dotrzecie, no chyba, że będzie rejs, ale to będzie trwało, to byłaby przygoda życia. Drodzy państwo, ostatnia część dzisiejszego GPS, geopolityka i bezpieczeństwo pacyficzne w tym sensie, że w tej części świata prawdopodobnie, jeśli w tej części świata, może się tak zdarzyć, że też w innych częściach świata. Asiu, sens polityczny, ale tu przede wszystkim prawny. Wiem ze swoich też badań, że w większości państwa Oceanii nie posiadają armii. Nie posiadają armii, co więc wydawałoby się na papierze neutralne, nastawione pacyfistycznie, no ale mają siły policji, które w tym przypadku są zastępnikiem. Natomiast no, nie mam wątpliwości, że rozpychające się Chiny, no, Zachód, który się budzi, mówiłaś o szczycie madryckim i o tych czterech partnerach, o otwieraniu tej komunikacji poprzez oficerów łącznikowych z Australią, Nową Zelandią, Republiką Korei i Japonią. Natomiast to, co w tym momencie mnie interesuje, to kto gwarantuje bezpieczeństwo? W sensie prawnym, gdyby coś się zaczęło dziać na Fidżi, czy na Wyspach Salomona, to kto jest gwarantem bezpieczeństwa tych społeczeństw, skoro nie ma tam wojska? Jak to wygląda?
Więc znowuż, dla nas Europejczyków, czy właśnie członków NATO szerzej, my myślimy o bezpieczeństwie jako takim bezpieczeństwie strategicznym od wroga zewnętrznego państwowego. Natomiast dla Oceanii tym wrogiem przede wszystkim teraz jest wzrost poziomu wód spowodowany przez globalne ocieplenie oraz inne antropogeniczne działania. I tak jak wcześniej w naszej rozmowie już padło kilka słów, że to, że państwa mogą stracić część wysp, raczej nie całość terytorium lądowego, natomiast to się odbija na stracie terenów morskich, czyli terenów i połowowych, i terenów, które mogą odsprzedać innym państwom do połowów, czy do prowadzenia badań, czy do wydobycia nawet, więc rzeczywiście to jest kwestia tej destabilizacji, która nie tyle przyjdzie z zewnątrz, ale już się dzieje tam, dlatego że państwa prawnie usiłując zapobiec tym zmianom klimatycznym przez dostarczenie Komisji Prawa Morza przy ONZ danych swoich GPS-owych, a propos no właśnie tytułu twojego cyklu, dane GPS swoich stref morskich, aby je zabezpieczyć. Bo przypominam, że zgodnie z konwencją ONZ-u o prawie morza liczymy od linii nabrzeżnej 200 mil morskich, tak, że mamy tą wyłączną strefę ekonomiczną. A zatem jeśli cofa się nam ląd, jeśli mamy tego lądu mniej, no to wtedy odliczamy też dokładnie tyle samo tej strefy morskiej. I tutaj, jeśli zaczniemy odliczać, no to możemy dojść do takiego punktu, że nie za bardzo nam zostało już tej strefy, która kiedyś się rozciągała na ogromne połacie morza, a teraz jest jej coraz mniej. No i znowuż, jak to wpływa na państwowość? Czy takie państwo jest nadal państwem? Cały czas operujemy w koncepcji umowy z Montevideo z 1933 roku o prawach i obowiązkach państw, gdzie państwo musi mieć terytorium. Owszem, prawnicy międzynarodowi tworzą, jak ja to nazywam, legal fiction, czyli mówią, że może być państwo bez terytorium, tak zwane ex situ. No ale teraz, czy te państwa, których ludność zostanie przesiedlona jako ci migranci klimatyczni, która znowuż de jure nie istnieje takie pojęcie, bo żadna z organizacji migracyjnych nie podjęła się tej kwestii, no to czy ci ludzie w takiej Australii, Nowej Zelandii czy w USA będą mieli prawo do utrzymania swojej kultury, swojego języka, dziedzictwa narodowego? Więc tutaj mamy bardzo, bardzo dużo pytań prawnych i póki co to jest głównym problemem bezpieczeństwa, tego bezpieczeństwa ludzkiego, human security. Natomiast no Chiny i starcie mocarstw to jest bezpieczeństwo w takim rozumieniu militarnym, szerszym z naszej perspektywy.
Z naszej perspektywy lokalsi, że tak powiem, niespecjalnie się tym przejmują, bo im chodzi o przetrwanie. Nawiasem mówiąc, drodzy Państwo, myślę, że śledzicie, część z Państwa śledzi poczynania budowlane Chińskiej Republiki Ludowej na Morzu Południowochińskim, gdzie ufortyfikowano wyspy wcześniej nieistniejące, a powstałe w wyniku pompowania ogromnych ilości betonu na dno morskie i tworzenia sztucznych wysp. Nie muszę nikomu przypominać, że te wszystkie jednostki pływające chińskie, według informacji twoich, Joasiu, mogą z łatwością przedostać się do takich państwek jak Nauru chociażby i ulać, uformować dowolny kształt wyspy i dać tym państwom drugie życie w przypadku zbyt wysokiego poziomu wody. A więc to know-how mają Chińczycy, mają z pewnością zasoby. Chodzi tutaj o to, by oceanie utrzymać w naszej strefie nie tyle wpływów w rozumieniu polityczno-militarnym, ale cywilizacyjnym, i o tym rozmawiamy w tej części naszego programu GPS. Ale teraz w tej ostatniej części chcę też podjąć wątek no właśnie tego regionalizmu. To znaczy, jeśli my mówimy o regionalizmie, bardzo specyficznym z pewnością, bo rozrzuconym na ogromne połacie południowego Pacyfiku, w tej części świata, o instytucjach bezpieczeństwa tego wymiaru human security, ludzkiego, związanego z przetrwaniem poszczególnych wiosek, społeczności, narodów, To na jakie instytucje zwróciłabyś uwagę w pierwszym rzędzie w tej części świata? Skoro mówisz o tym human security, no to pewnie nie będzie dla tego regionu specjalnie ważna jakaś nadbudowa nad NATO i tych czterech partnerów, którzy pojawili się w Madrycie, a będą to jakieś inne regionalne organizacje. Jak to wygląda, ten regionalizm? Kto nadaje tempo współpracy regionalnej?
Więc ja bym powiedziała, że znowuż jest to dynamika z wewnątrz i z zewnątrz. Dlatego, że tak jak wcześniej wspominałam, między sąsiadami są spory. Mamy tak naprawdę trzy największe organizacje. South Pacific Community, teraz zwane Community, najstarsza. Potem mamy Pacific Island Forum, na którym szczycie byłam rok temu w Suwie. No i najmłodsze PIDF, czyli Pacific Island Development Forum, które miało być odpowiedzią na ten wszechogarniający regionalizm ze strony Fidżi przez PIF. Natomiast im bardziej mnożymy je, dodając jeszcze subregionalne, czyli Melanesian Spearhead Group oraz Polynesian Leaders Group, no to wychodzi nam tak zwany efekt spaghetti. Efekt bardzo niebezpieczny, bo te same państewka, jak mają się rozdrobnić, jak mają wysyłać swoich przedstawicieli, kiedy odległości są tak ogromne, brak infrastruktury, czy to, żeby połączyć się internetowo, czy to, żeby wysłać przedstawicieli, ktoś musi zapłacić za samolot, czy za morską drogę. Bardzo często lotniska funkcjonują tak, że raz w tygodniu jest ulica zamykana na jakimś atolu, żeby samolot mógł wylądować. Więc tutaj mamy ogromnie dużo problemów technicznych, a co dopiero mówić o ustanawianiu realnie funkcjonującej sieci, tej regionalnej, żeby budować konkurencyjny region, ale też znowuż, tak jak wcześniej wspominałam, w kulturze Pacyfika, ludzi z oceanu, people of the ocean, oni tak na siebie mówią, nie jest konkurencja. Oni nie mają potrzeby wysyłania swojej kultury z zewnątrz. Tak, oczywiście budują na i turystyce, i na jakichś rzemieślniczych wyrobach część swojego kapitału, ale jest on tak maleńki i znowuż ze względu na zmiany klimatyczne, my już nie musimy jechać na drugi koniec, dosłownie drugi koniec globu, na takie wakacje rajskie, bo tak bliżej i o wiele taniej jest pojechać gdzieś indziej, tak samo z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych. Więc tutaj mamy jedną kwestię, a jeśli chodzi o kto kieruje z zewnątrz, no to oczywiście mamy znowuż wielką konkurencję państw, mocarstw, great power competition czy strategic competition, więc tutaj mamy Chiny versus USA oraz ich sojusznicy, więc na początku wszystkim się zdawało, że chodzi o gospodarkę, która gospodarka będzie tutaj hegemoniczna. Mhm. Natomiast no, zawsze za pieniędzmi stoją jakieś wartości, o których już wspominaliśmy, więc no, tutaj będzie się działo. Tutaj będzie się działo, dlatego tak ważne są badania o Pacyfiku i też na Pacyfiku, żeby zrozumieć ich punkt widzenia, ich troski, ale też ograniczenia.
Tak, ograniczenia, a zatem mamy szereg tych instytucji regionalnych, między innymi Forum Wysp Pacyfiku 1971 rok i zdaje się w tym roku, nie wiem czy planujesz być w listopadzie, w Rarotonga, hasło przewodnie Our Voices, Our Choices, Our Pacific Way, można się na nie nabrać w tym sensie marketingowym, promote, partner, prosper, a zatem fajnie to wygląda na papierze. Jedno jest pewne, w tym regionie też jest bardzo wiele no, niesnasek, sporów i po pierwsze dystans, po drugie pewne uwarunkowania historyczne. Nie jest to proste, by spajać je do kupy. W tym sensie bezpieczeństwa pamiętam traktat z Rarotonga. Ta sama miejscowość. To jest, to mieści się na wyspach Cooka, jeśli dobrze pamiętam, z 1985 roku, który denuklearyzuje południowy Pacyfik, no to co oznacza, że mamy pewnego rodzaju barierę, ścianę, to znaczy no, względny komfort, że tamta rywalizacja mocarstw no, nie osiągnie poziomu jakiejś eskalacji nuklearnej, ale to chyba wątpliwe pocieszenie, biorąc pod uwagę jednak mniej lub bardziej, ale chyba bardziej kurs na pewne zwarcie Stanów Zjednoczonych i Chin. Może niekoniecznie akurat w oceanii tej potocznie rozumianej, ale przypomnijmy jeszcze raz za panią doktor Janną Siekierą, że Tajwan jest częścią w sensie etnogeograficznym oceanii. Trochę pozwolisz, że może delikatnie wycieczka na północ, ale trochę mnie sprowokowałaś. Jak patrzysz na to, co dzieje się wokół Tajwanu, to jesteś spokojna, poruszona. Jak to wygląda z twojej perspektywy jako prawnika międzynarodowego, który też współpracuje z ośrodkami natowskimi? Ta obawa narasta? Czy w zasadzie trzeba patrzeć na Chiny, ale jednak względny spokój i przede wszystkim chłodną głowę zachować? Co możesz nam powiedzieć? Oczywiście nie odkrywając tutaj jakichś tajemnic natowskich.
Grzegorzu, bardzo ciekawe pytanie. Ja tutaj odpowiadając odniosę się do szczytu w Singapurze, który odbył się na początku tego miesiąca, tak zwany Shangri-La Dialogue.
Tak jest.
Słynne już od chyba 11 lat.
Tak. Drodzy Państwo, Asiu, przepraszam, ale to jest jedna z niewielu kryptoreklam zasadniczo, bo jest to nazwa hotelu Shangri-La.
Dokładnie, tak.
No ale no, jeśli Państwo no, macie tutaj pretensje, jeśli może pani redaktor naczelna, pani Małgorzata Piasecka gdzieś tutaj mnie na dywanik poprosi, mam nadzieję, że nie. No ale no, tak nazywa się na Boga instytucja do spraw bezpieczeństwa. państwa regionie. Dialog Shangri-La, więc nie jest to lokowanie produktu, ale jeśli państwo to tak traktujecie, no to skorzystajcie. Zapraszam i szczerze mówiąc zazdroszczę. Ale oddaję głos pani doktor, proszę bardzo.
Dokładnie. I w tymże hotelu od wielu już lat spotykają się ministrowie obrony narodowej, szefowie gabinetów z Indo-Pacyfiku. Także oczywiście przyjeżdżają Amerykanie, kilka przedstawicieli Europy. No i zawsze wszyscy, że tak powiem, się obwąchują. Kto ma co do powiedzenia, jaka jest rola ich państwa w regionie. No i właśnie, jak wypadli Amerykanie, jak wypadli Chińczycy. To jest zawsze bardzo ciekawe, bo to znowuż oddaje dynamikę relacji w całym regionie. Amerykański szef departamentu Lloyd Austin na pytanie, no jak Ameryka, czy będzie zwalczać te chińskie zapędy, te cały czas militarne podchody, że tutaj jednostka pływająca prawie wpłynęła na Amerykanów, czy tutaj statek powietrzny prawie spowodował kolizję i tak dalej, no to jego odpowiedź była bardzo miękka. Była taka, że no jeszcze nie wiemy, nie mamy strategii, rozważamy, zobaczymy. Podczas gdy chiński generał Li Shangfu, czyli minister obrony narodowej, stwierdził jasno, wara Ameryka od Pacyfiku to jest nasza strefa wpływów. Tak samo Morze Południowochińskie, nikt nie ma prawa wchodzić w nasze wewnętrzne spory, bo cały czas Chińczycy uważają, że to jest ich wewnętrzny basen. Oczywiście nie i to też było negowane przez sąd, Trybunał Arbitrażowy. Tak. Natomiast chińskie podejście do prawa międzynarodowego jest takie, że nie to my interpretujemy prawo międzynarodowe tak, jak nam się podoba, zgodnie z naszym raison d'etat. Więc znowuż to też pokazuje, to co ja zawsze podkreślam, może trochę przekornie, że powinniśmy się uczyć też od naszych wrogów, bo oni są bardzo pewni w tym, co robią, podczas gdy my niestety wiejemy tą niepewnością i takim, no zobaczymy, jak coś się stanie, to wtedy będziemy działać.
Jesteśmy w niedoczasie.
Bardzo, bardzo. Wojna na Ukrainie też to pokazała. No ale znowuż tak jak ja podkreślam, Rosja to jest przystaweczka, to jest początek, natomiast to Chiny stanowią główne zagrożenie nie tylko dla państw sojuszu, ale też dla całego świata kultury zachodniej. To my powinniśmy się przygotowywać na starcie. Mam nadzieję, że nie militarne, ale na pewno takie kulturowe też w strefie cyber, bo to jest cały czas niedoceniony temat i ten temat, on się będzie pojawiał. I znowuż, Pacyfik to jest to centrum geostrategicznej wagi, ale też komunikacji czy powietrznej, czy morskiej. Te wszystkie głosy na forum ONZ, te państewka, które są pomiędzy młotem a kowadłem, to jest zdecydowanie XXI wiek wiekiem Pacyfiku.
XXI wiek wiekiem Pacyfiku. Widzimy tutaj zdecydowanie z pewnej retrospekcji, ale patrzymy między innymi na koncepcje geopolityczne. Nie było tutaj dzisiaj czasu, by mówić chociażby o Nicholasie Sparkmanie, autorze koncepcji Rimland, czyli no właśnie ten pierścień, ta otoczka Euroazji jako kluczowa dla utrzymania przewagi geostrategicznej w 2021 roku. No i tutaj oczywiście, proszę wybaczyć, ale jestem tutaj absolutnie w 100% przekonany po tym, co tutaj uwypukliła pani doktor Joanna Siekiera. Oceaniczny Tajwan, oceaniczny w sensie przynależny do Oceanii. Tajwan, z pewnością będziemy o tym rozmawiać wielokrotnie. Joasiu, to pytanie na zakończenie. Czego należy się spodziewać po Zachodzie ogólnie pojętym i Chinach w kolejnych latach, biorąc pod uwagę Południowy Pacyfik? Czy Pacyfik Południowy będzie jednak bardziej pacyfistyczny, stabilny od tej części północnej, no proszę wybaczyć, od cieśniny tajwańskiej, no czy w zasadzie odbierasz te nawet bardzo asertywne, być może nawet na granicy agresji wypowiedzi chińskie, jako no jednak pewne machanie szabelką, ale też nie czas, nie miejsce na konfrontację militarną, bo Chińczycy są dużo mądrzejsi i w ich sztuce strategicznej wojna zajmuje absolutnie ostatnie miejsce. Jak to widzisz w kontekście kolejnych lat?
Na pewno widzę destabilizację regionu. Tak jak powiedziałeś, i też się zgadzam, wojna taka konwencjonalna po prostu nie będzie się opłacać, no ale mamy wojnę niekonwencjonalną, hybrydową, irregular warfare. No i tutaj Chińczycy testują, ale też patrzą to, co robi Rosja na Ukrainie, jak bardzo sobie może pozwolić, jak reagują państwa Zachodu, czy nie reagują, więc to też jest dla nich ogromny test. Natomiast i państwa Pacyfiku właśnie przez imigracje wewnętrzne, co już się dzieje w Kiribati, a proszę sobie wyobrazić, szanowni państwo, że Kiribati ma tyle atoli, że to tak jak z Lizbony do Moskwy, tak. Więc całkiem spory region. Migracje następnie zewnętrzne i to, co podkreślałam, co z tymi ludźmi przesiedlonymi, a potem kolejnymi generacjami, co z prawem morza, czy zmienimy tę największą konwencję UNCLOS, czy też państwa zostaną przy status quo, no bo wiadomo, większości państw to nie dotyczy, więc po co mają coś zmieniać w prawie. Potem dostęp do dna morskiego, tak. I te niezbadane surowce, więc tutaj będzie się bardzo dużo działo, więc ja jestem przekonana, że tutaj to też dużo od nas zależy, od naszej reakcji, a raczej przygotowania na to, co Chiny już robią w regionie.
Drodzy państwo, to jest pewne. Obszar bardzo wielu zmian. Nie żyjemy w epoce zmian, a żyjemy w czasie zmiany epok. Pojawienie się Chińczyków, którzy być może za jakiś czas, drodzy państwo, zaczną usypywać sztuczne wyspy na Pacyfiku Południowym, roszcząc sobie prawo do tej długiej na 200 mil morskich wyłącznej strefy ekonomicznej. Amerykanie będą protestować, ignorować. No, nie muszę dopowiadać, czym to się będzie wiązało, ale mam nadzieję, że tak nie będzie. W takich pacyfistycznych i pacyficznych nastrojach się rozstajemy. Bardzo dziękuję, Joasiu, za przyjęcie zaproszenia do dzisiejszego GPS.
Dziękuję bardzo tobie, Grzegorzu. Dziękuję, drodzy państwo.
Państwu mówimy dobranoc. Życzę państwu dobrych wakacji w pacyfistycznych nastrojach. Kto wie, być może Shangri-La w Singapurze. Być może zobaczyć się na własne oczy Oceanię przepiękną. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Dobranoc.